I proszę się do tego momentu w czwartki przyzwyczajać. Doktor Paweł Zyzak jest gościem albo bywalcem teraz, czwartkowym bywalcem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Najlepszy z możliwych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, będzie dzisiaj w Davos. Jest tam najbardziej oczekiwanym z napięciem prezydentem, celebrytą. Wszyscy chcą zobaczyć i posłuchać Donalda Trumpa. Zazdrości pan tym wszystkim, którzy dzisiaj będą mieli okazję uścisnąć dłoń prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Na pewno Donald Trump jest ciekawą figurą, człowiekiem, który jest w stanie zaskoczyć każdego i pewnie zna kilka dobrych żartów. Natomiast nie mam takiej potrzeby, nie czuję takiego musu, żeby się akurat poznać osobiście z Donaldem Trumpem, natomiast z ciekawością obserwuję, jak postępuje. W Davos pojawia się na pewno dlatego, że chce zaakcentować obecność Stanów Zjednoczonych w miejscu, gdzie w zeszłym roku silnie swoją obecność zaakcentowały Chiny. Wszyscy są zapewne z zainteresowaniem obserwują, co powie Donald Trump, co zrobi, czy ją dłoń uściśnie, być może kogo odepchnie, kogo obrazi. Także wielka niewiadoma, no i z zainteresowaniem obserwujemy, co się dzieje.
Bo tam trwa ten korespondencyjny pojedynek na szczycie między Waszyngtonem a Pekinem.
Tak, znaczy, która narracja przeważy, ale musimy sobie zawsze wracać do tego pytania, prawda, co rozumiemy pod pojęciem Waszyngton. Mamy kilka Waszyngtonów, tak naprawdę, kilka waszyngtońskich polityk. Jeden z przedstawicieli tego Waszyngtonu zresztą przyjeżdża jutro do Polski. Dzisiaj, z tego co wiem, jest w Davos. No i pytanie, który Waszyngton mamy na myśli, bo Donald Trump niekoniecznie dobrze żyje z Rexem Tillersonem.
Znaczy jego minister, sekretarz stanu jest w jakimś konflikcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jest jakieś napięcie na tej linii?
No tak, podobno nawet nazwał Donalda Trumpa głupkiem. I kiedy został zmuszony przez administrację, żeby się ustosunkować na konferencji prasowej do tych spekulacji, to nie zaprzeczył, że tak zrobił. Stwierdził tylko, że darzy ogromnym szacunkiem Donalda Trumpa. A to nie tylko z Donaldem Trumpem Rex Tillerson jest skonfliktowany, czy jest mu nie po drodze, może w ten sposób. Toczy boje wewnątrz administracji z ośrodkiem prezydenckim w Białym Domu. Oczywiście z Jaredem Kushnerem, któremu Donald Trump przyznał bardzo duże kompetencje w polityce zagranicznej. Przede wszystkim w sprawie realizacji pokoju na Bliskim Wschodzie. Toczy boje z McMasterem, który jest szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No, ową Radę Bezpieczeństwa Narodowego możemy sobie przyrównać do naszej Rady Ministrów de facto, prawda? Taki to będzie odpowiednik. No więc mamy jakby dwa ośrodki, które tak naprawdę realizują politykę zagraniczną w systemie amerykańskim, prawda? Jest to ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie i jest to Rex Tillerson. Jeszcze jest trzeci czynnik, jest Nikki Haley, która jest przedstawicielką Stanów Zjednoczonych w ONZ. Jest to osoba, która jest zresztą wymieniana od wielu miesięcy jako potencjalny następca Rexa Tillersona. Jest jeszcze jeden potencjalny następca Rexa Tillersona, jest to Mike Pompeo, który jest szefem CIA, z którym Donaldowi Trumpowi się bardzo dobrze rozmawia. No i który popiera Donalda Trumpa w wielu takich wiodących punktach polityki zagranicznej, bo Rex Tillerson akurat spiera się prawie wszędzie z Donaldem Trumpem. Na przykład nie zgadzał się z nim, oczywiście nieoficjalnie akurat w tej sprawie, z uznaniem, inaczej, z przeniesieniem
ambasady
do Jerozolimy z Tel Awiwu, co się ma wydarzyć w przyszłym roku, jak ostatnio powiedział podczas wizyty właśnie na Bliskim Wschodzie Mike Pence. Nie zgadza się w kwestii naciskania na Koreę Północną ostrymi sformułowaniami, dociskania ją do muru. Prawda? No tutaj Tillerson od jakiegoś czasu próbował budować kanały, poprzez które będzie można się porozumieć jakoś z reżimem w Fenianie. Donald Trump wówczas zaatakował go na Twitterze, powiedział, że próżne twoje wysiłki, Rex, A teraz w zasadzie poszedł tą samą drogą i jednak toczone są rozmowy z Koreańczykami z północy, oczywiście nie na szczeblu oficjalnym. No więc w wielu miejscach jest im nie po drodze. Są miejsca, gdzie teoretycznie powinni się ze sobą zgadzać. No, Rex Tillerson to jest były szef ExxonMobil. ExxonMobil, który...
To może zaraz powiemy, czego był szefem. Natomiast sama relacja, przecież sekretarz stanu jest kimś, kogo wybiera prezydent Stanów Zjednoczonych. To on go wskazuje i on powierza mu odpowiedzialność. To powierzył mu odpowiedzialność i co?
Rzeczywiście Donald Trump decyduje o tym, kto będzie w administracji i miał olbrzymi wpływ na to, kto będzie ministrem. Przede wszystkim zostali ludzie, którzy go popierali w czasie kampanii wyborczej. Akurat jeżeli chodzi o szefa Departamentu Stanu, no tutaj rozgrywka odbywała się na kilku poziomach, bo Donald Trump musiał brać i wciąż musi brać pod uwagę zdanie Kongresu. I musi brać pod uwagę zdanie samego tak zwanego Waszyngtonu, prawda? Tej słynnej Washington Beltway, prawda? Czyli establishmentu waszyngtońskiego. No i sił działających w samym Departamencie Stanu. Wspominałem Państwu podczas jednej z wcześniejszych wizyt, że przymierzany do stanowiska sekretarza stanu był Giuliani, który się ostatecznie nie zgodził, prawda? Więc Donald Trump próbował tam włożyć rzeczywiście swojego człowieka, natomiast został mu podpowiedziany Tillerson, jako człowiek, który ma bardzo dobre relacje z Putinem. W 2011 roku otrzymał od Putina największe cywilne odznaczenie, co się bardzo Trumpowi spodobało. Potrafi rozmawiać generalnie z różnymi autokratami i despotami, od Moskwy poprzez Czad, skończywszy na Arabii Saudyjskiej. Więc jest człowiekiem, który dobrze się z Trumpem będzie rozumiał, bo Trump właśnie z takimi reżimami prowadzi różnego rodzaju interesy, przede wszystkim z reżimem kazachskim, moskiewskim i reżimem w Baku. A przez kogo został podpowiedziany? No podpowiedziany został, co ciekawe, przez ludzi, z którymi podczas kampanii Donald Trump mocno się sprzeczał, czyli z ośrodkiem Bushów, bo przez Roberta Gatesa, byłego szefa CIA, i Condoleezza Rice. I jak teraz popatrzymy na rozkład sił, kto w zasadzie popiera Rexa Tillersona i kto w zasadzie przeszkodził Donaldowi Trumpowi w usunięciu go w zeszłym roku. Ja pamiętam takie rozmowy, jak sam gościłem w Waszyngtonie, gościłem za dużo powiedziane, odwiedziłem Waszyngton w połowie zeszłego roku, gdzie urzędnicy amerykańscy przekonywali mnie, że na pewno do końca roku nie będzie Tillersona, prawda? No ponoć było do tego blisko, natomiast Tillerson zbudował sobie dobre relacje z częścią establishmentu Partii Republikańskiej. Przede wszystkim z Bobem Corkerem, który jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Kongresie, jednej z tych komisji. No i ma świetne relacje z generałem Mattisem, co ciekawe, prawda, który broni go przed Trumpem. A dla Mattisa, no Trump ma bardzo duże poważanie. Zresztą, jak popatrzymy na biografię Trumpa, to jako absolwent Akademii Wojskowej darzy bardzo dużą estymą generałów, co zresztą widać. Mówimy sobie tutaj często, że w jego otoczeniu ogromny wpływ na to, co się dzieje w ogóle w administracji Trumpa, mają wpływ trzej generałowie, prawda? Mattis, Kelly i McMaster.
Historia Tillersona jest jaka?
W zasadzie całe swoje życie, całą swoją karierę zawodową spędził w ExxonMobil, ponad 40 lat. W latach 2000, bodajże w 2006 roku, ale państwo sobie to sprawdzą, został szefem, został prezesem wykonawczym ExxonMobil. No i to jest taka kariera w zasadzie od, no, w cudzysłów, od sekretarki, prawda, od najniższego szczebla po prezesa. Jest to człowiek, który się wywodzi z Teksasu, stąd jego silne związki ze środowiskiem Bushów. No przecież Bush senior, prawda, swoją karierę zaczynał właśnie jako właściciel firmy Zapata Offshore, która wierciła wierciła i instalowała platformy wiertnicze. No więc Tillerson całe swoje życie spędził de facto w biznesie i te swoje biznesowe nawyki, bo innych nie ma, prawda? To nie był człowiek, to nie jest człowiek, który ma jakieś doświadczenie w administracji, w polityce. Próbował przenieść na Departament Stanu, stąd potężny konflikt, jaki powstał w Departamencie Stanu, ale także z częścią establishmentu republikańskiego, bo Tillerson postanowił zreformować Departament Stanu. To jest jeszcze jeden, prawda? Jeszcze jedna platforma sporu. Postanowił zmniejszyć liczebnie Departament Stanu i wprowadzić tam po prostu swoich ludzi, tak? A co też Trump mu próbował z Kushnerem i McMasterem uniemożliwić. Aczkolwiek w ostatnim czasie wydaje się, że Tillerson umacnia swoją pozycję, tak? Bo to jest ta kwestia, do której pewnie powinniśmy prędzej czy później przejść, tak? Jak my powinniśmy rozmawiać z Tillersonem, jak powinniśmy go w Polsce traktować?
To za chwilę Exxon, firma, w której pracował sekretarz stanu, należy do kogo? Kto jest właścicielem?
No, no jest to firma, która się wywodzi z no, tej potężnej, tego potężnego konglomeratu, tego potężnego trustu, który należał kiedyś do Rockefellerów. W wyniku ustaw monopolowych w latach 30. został po prostu podzielony. I jedną z, w zasadzie no, głównym członem, tak, głównym następcą Oil Standard Rockefellerów jest właśnie ExxonMobil. No jest to prywatna firma.
No właśnie, i nazwisko to nie jest związane z Bushami, tylko z Rockefellerami. Tego nazwiska na razie nie znamy, no bo u kogoś pracował ten Tillerson.
Absolutnie. Wydaje mi się, że także w Państwa Radio mówiłem w przeszłości o tym, że to, jak wygląda Departament Stanu, kto zostaje szefem Departamentu Stanu, ogromny wpływ ma finansjera amerykańska. Finansjera amerykańska, która przeplata się dzisiaj, nie można powiedzieć, że jest osobny front posiadaczy tych biznesów, powiedziałbym, przemysłowych, naftowych, kontra finansjer, jak to było kiedyś. Dzisiaj to się ze sobą bardzo mocno przeplata. No więc ogromny wpływ na skład Departamentu Stanu mieli do tej pory Rockefellerowie, można tak powiedzieć. Słynna Council of Foreign Relations, która jest no, takim jakby inkubatorem przyszłych elit dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko dyplomatycznych, bo politycznych.
Ponieważ mamy do czynienia z wielkim koncernem, z ropą, czyli z relacjami gospodarczymi i na Bliskim Wschodzie, i w Rosji. Jak często z kolei tutaj Tillerson i Rosjanie współpracowali ze sobą?
Bardzo blisko. Tillerson nie bez powodu otrzymał ten order. Doprowadził do zamknięcia deali z rosyjskim Rosnieftem, z słynnym współpracownikiem Władimira Putina, Igorem Sieczinem. Chodzi o odwierty na Arktyce i na Sachalinie. No więc ta współpraca była bardzo bliska. Zresztą Rex Tillerson był przeciwnikiem sankcji gospodarczych nałożone przez Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią po agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast po objęciu teki no, nie pokazał się jako człowiek, który szczególnie lobbuje za tym, żeby te sankcje gospodarcze znieść. No tutaj palmę pierwszeństwa mieli bliscy współpracownicy samego Donalda Trumpa, prawda, z Jaredem Kushnerem na czele.
Czyli jest realne to, co mówił premier Morawiecki o tym, że wspólnie z Amerykanami postaramy się powstrzymać budowę Nord Stream 2?
Tak, a jest to absolutnie wykonalne, absolutnie możliwe. Dzisiaj Stany Zjednoczone, można powiedzieć, solidarnie, międzydepartamentowo, ale także międzypolitycznie, bo obydwie główne partie polityczne zgadzają się, że Rosja jest głównym zagrożeniem obecnie. Razem z nimi możemy powstrzymać to zagrożenie, możemy wyperswadować Niemcom, tylko po prostu trzeba dobrze rozmawiać i trzeba wiedzieć, z kim rozmawiać, jak rozmawiać. No Rex Tillerson, prawda, do którego znowu wracamy, to jest człowiek, który wrócił z dalekiej podróży, miał ciężki rok, ale wydaje się umacniać swoją pozycję ostatnio. Po odejściu zresztą Steve'a Bannona, to był kolejny jego wielki przeciwnik, zdołał obsadzić stanowisko podsekretarza do spraw Azji swoją współpracownicą Susan Thornton i wydaje się umacniać swoją pozycję. Ta pozycja relatywnie jest słaba, relatywnie w stosunku do wcześniejszych administracji, prawda? No, jest nieporównywalnie nieporównywalna do pozycji, jaką miała Hillary Clinton w administracji Obama, bo nawet John Kerry, jej następca, prawda, jest słaba, ale Tillerson ewidentnie uczy się. No i jest to zawzięty Teksańczyk, który no nie odpuści, nie poda się do dymisji, aż Trump sam go nie wyrzuci, a Trump sam do tej pory bez powodu nikogo nie wyrzucił. Tillerson jeszcze takiego powodu nie dostarczył. Także jak najbardziej z Tillersonem można rozmawiać, to jest człowiek akurat, z którym, jeżeli chodzi o administrację Trumpa, można znaleźć wspólny język.
I ten człowiek jutro pojawi się w Warszawie. Co powinno być tematem rozmowy i w jaki sposób te rozmowy powinny przebiegać?
To jest, no zależy, z kim będzie rozmawiał i jak długo będą ze sobą rozmawiali. Na pewno jest lista spraw, które są priorytetowe. Warto również porozmawiać z Tillersonem na temat no, ostatnich oświadczeń Departamentu Stanu na temat sytuacji w Polsce. No jest to dobry rozmówca, właśnie dlatego, że do tej pory był bardzo tolerancyjny względem wszelkich różnych reżimów. I akurat to, że się gdzieś łamie prawa człowieka, nie powoduje, że on jest jakoś szczególnie wrogo nastawiony. Natomiast można Tillersonowi wytłumaczyć, jak się w Polsce sprawy mają. No i zawiązać może jakąś grupę roboczą między przedstawicielami Departamentu Stanu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która po prostu będzie sobie wyjaśniała sprawy drażliwe, prawda? Takie jak reforma sądów w Polsce.
O tym, co jest na okładce tygodnika Sieci. Zatrzymać to szaleństwo tylko u nas. Raport o sprawie, która może kosztować Polskę dziesiątki miliardów, czyli o słynnej ustawie Senatu dotyczącego odszkodowania odszkodowania imienia żydowskie w Polsce, którego się domagają zwrotu.
Tym tematem akurat Stany Zjednoczone, powiem szczerze, nie żyją. My żyjemy w Polsce od jakiegoś czasu. Rzeczywiście, no, powstały dwie ustawy. Jedna w Senacie, druga w Izbie Reprezentantów. Powstanie pewnie z czasem wspólny projekt, który zostanie przedłożony prezydentowi. On dotyczy kwestii roszczeń mienia przez środowiska żydowskie. No tylko zawsze zwracam Państwu uwagę na to, żebyśmy doszukiwali się źródła tego rodzaju inicjatyw. Kto stoi za daną ustawą, jakie konkretnie środowisko. A rzeczywiście są organizacje żydowskie w Nowym Jorku, które zajmują się tego rodzaju rzeczami komercyjnie. Jest taki nowojorski Restitution Committee, Jewish Restitution Committee. Natomiast każda z tych organizacji powinna posiadać owych spadkobierców, którzy rzeczywiście domagają się zwrotu mienia, prawda? Czy rzeczywiście tak jest? To jest kwestia osobna. Czy ta ustawa ma powodzenie? No na pewno powinna być przedmiotem rozmów z Tillersonem. Na pewno jest to świetny rozmówca, żeby mu wytłumaczyć, jakie będą konsekwencje podpisania tego rodzaju ustawy, która wprowadza bardzo mętny stan prawny. Tak? I de facto jest w pewnym sensie prowokacją względem obecnego rządu w Polsce. Zresztą tych prowokacji mamy ostatnio bardzo wiele. Ostatnio ukazał się Wall Street Journal tekst, w którym...
Lech Wałęsa,
ale tam, proszę zwrócić uwagę, używa się pewnego słownictwa, które ma nas wpychać do tego klubu organizacji narodowo-populistycznych, prawda? Używa się takiego określenia national populism. To na co Państwo zwracam uwagę. I porównuje się nas, to jest właśnie ciekawe, do włoskiej partii bodajże pięciu gwiazd, prawda? Tyle, że jest to partia lewicowa, prawda? Jest to partia lewicowa, która tyle ma wspólnego z innymi partiami narodowo-populistycznymi, tak to nazwijmy, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, że jest po prostu antyimigracyjna. Natomiast tekst jest oczywiście kłamliwy, zmanipulowany, etc., etc. Ewidentnie jest zrobiony na zamówienie.
I rozdawany w Davos.
Jest rozdawany w Davos, aczkolwiek, jak sądzę, operacja jest prowadzona z dwóch stron. Tak? Bo z jednej strony ta lewica amerykańska i europejska wstawia nas do klubu putinowskiego, Natomiast z drugiej strony wewnątrz Polski tworzy się atmosferę, gdzie pewne środowiska wkładają rząd pisowski do klubu finansjery, prawda, jakichś środowisk żydowskich, które za chwilę będą odzyskiwać swoje mienie, etc., etc. Także jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i mam nadzieję, że elity europejskie i amerykańskie wreszcie uświadomią sobie, że partia PiS jest partią centroprawicową. Jeżeli to pałowanie będzie skuteczne, czyli jeżeli Prawo i Sprawiedliwość się na przykład rozpadnie, to w tą próżnię rzeczywiście wejdą jakieś środowiska narodowo-populistyczne penetrowane przez służby rosyjskie i inne.
Powiedział dr Paweł Zyzak na zakończenie dzisiejszego poranka. Jeszcze chciałem zacytować, bo tutaj zaczęliśmy wchodzić w temat fake newsów i tego wszystkiego, jak zorientować się w informacjach i co wybrać. Wybrać oczywiście Radio Wnet, bo staramy się rzetelnie państwa informować, o czym państwo wiedzą. Dr Paweł Zyzak pojawi się w naszym studio w przyszły czwartek. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszy poranek. Zobaczymy, czy wygląda na człowieka bardzo wypoczętego, zrelaksowanego. Tak, jest uśmiechnięty, tak? Jest uśmiechnięty, jest bardzo uśmiechnięty. Antoni Opaliński jest za drzwiami. Bardzo serdecznie dziękuję. Był wydawcą poranka Wnet, a za chwilę Krzysztof Skowroński. Zapraszam państwa jutro o godzinie 7:07. Poranek Wnet na www.wnet.fm, a za chwilę ciąg dalszy programu, a w programie Zbyszek Jędrzejczyk i muzyka bluesowa.